Słuchowisko Małgorzaty Żurakowskiej.
Matka nie opuszcza.
Dzień pierwszy. Warszawa, Okęcie. 5 maja 1978 roku.
Alfa Bravo 3, prosimy o pozwolenie na lądowanie.
Alfa Bravo 3, masz pozwolenie na lądowanie. Lądujecie na pasie 11C. Wiatr 2,40 na 18. Wysokościomierz 2,9 na 8,9. Alfa Bravo 3 nie ma zgody na opuszczenie samolotu.
Dlaczego?
Za chwilę na pokład wejdzie kapitan ochrony.
Dzień dobry, kapitan Mirski. Służba ochrony lotniska.
Ja jestem ksiądz Matthew Strumski, a pan z ochrony. Dziękujemy, jesteśmy wzruszeni, że tak witacie matkę fatimską.
Ksiądz Louis Kaczmarek, mam zaszczyt być stróżem figury. Błękitna armia przekaże rządowi Polski oficjalne podziękowanie.
Nie tak szybko. Najpierw muszę wypełnić kilka formularzy. A w jakim celu odwiedzacie nasz kraj?
Nasza organizacja Błękitna Armia prowadzi pierwszą światową pielgrzymkę figury Matki Bożej z Fatimy. Słyszał pan pewnie o objawieniach. Nasz samolot Królowej Świata przemierzy 60 tysięcy kilometrów w 41 dni. Byliśmy już w Japonii, Izraelu, Włoszech, Francji i Portugalii.
Tyle tylko, że rząd Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej nie wyraża zgody na zejście figury z pokładu samolotu.
Jak to nie wyraża? Przecież wszystko zostało ustalone z waszą hierarchią kościelną.
U nas nie rządzą czarni, tylko Polska Zjednoczona Partia Robotnicza.
Proszę o umożliwienie mi kontaktu z pańskim przełożonym.
To nic nie da. Mam wszelkie plenipotencje, aby dopilnować pozostanie figury na pokładzie do waszego odlotu.
Ale to niezgodne z przepisami. Jak długo będziemy stać na tym pasie?
Tak długo, jak długo będzie to potrzebne. To pas na skraju lotniska używany w sytuacjach, że tak powiem... specjalnych.
Chce pan aresztować Matkę Bożą Fatimską?
Jeśli tak pan chce to nazwać.
Przypominam panu, kapitanie, że jestem księdzem i przybywam do waszego kraju z oficjalną misją.
I dlatego księdza nie aresztuję. Mogłoby to wywołać międzynarodowe reperkusje. Panowie, załoga samolotu i pielgrzymi, którzy przylecieli tym samolotem, jesteście wolni. Otrzymałem szczegółowe instrukcje. Pozostanę na pokładzie do waszego wylotu.
Peregrynacja na polskiej ziemi miała trwać 3 dni.
I tyle czasu mam zamiar tu spędzić. Wy możecie wysiąść.
Pielgrzymi i załoga samolotu niech zejdą na ląd. Ja zostaję z Matką Fatimską.
Ja oczywiście też zostanę. Matka przyleciała nawiedzić tę ziemię w pielgrzymce pokoju.
Wiemy. Informowało Radio Watykańskie.
To wasz rząd słucha Radia Watykańskiego? Chwalebne.
Nasz rząd zawsze trzyma rękę na pulsie.
Imponujące. Tak bardzo interesuje was Kościół katolicki?
Departament IV prowadzi własne prace analityczne nad formami i metodami działań prowadzonych przez Kościół katolicki.
A co... Ale co pan wyrabia? Co pan robi?
Zamykam kabinę pilota na klucz!
Ale ja protestuję! Nie ma pan prawa!
Odsuńcie. Za chwilę będą tu żołnierze.
Po co żołnierze?
Na wszelki wypadek, gdyby Matka Fatimska chciała opuścić samolot. Dlaczego się ksiądz śmieje?
Wierzyć mi się nie chce, że komuniści, którzy nie wierzą w Boga, boją się 1,5-kilogramowej drewnianej figury Matki Jezusa. I wysłali do niej uzbrojonych strażników.
Proszę nie żartować. Zaraz może przestać być księdzu tak wesoło.
Ja tylko chciałbym zaznaczyć, że ta figura od początku sprawiała kłopoty władzom.
Przetrwała już niemało i wciąż niesie ludziom przesłanie miłości i nadziei.
Proszę pamiętać, że 7 lat przed objawieniem Matki Bożej w Fatimie władzę przejęła masoneria. Rządzący postanowili zniszczyć Kościół katolicki w ciągu 2 pokoleń. Ogłoszone, że katolicyzm jest największym wrogiem ludzkości, opium dla ludu.
Trudno nie przyznać racji.
Rozpoczęło się represjonowanie osób duchownych i świeckich. Wiele z nich poniosło śmierć męczeńską. Lizbona została ogłoszona ateistyczną stolicą świata. Wymordowano rodzinę królewską. I właśnie wtedy, gdy w Portugalii trwało wielkie prześladowanie ludzi wierzących, gdy trwała pierwsza wojna światowa, a władzę w Rosji przejmowali komuniści, Bóg przysłał światu orędzie Maryi.
Nic więc dziwnego, że kiedy kult niepokalanej rozszerzał się na cały świat, nie wydano zezwolenia na ustawienie figury. Wiernym udało się przemycić posążek w wozie miejscowego gospodarza, a kiedy w 1922 roku kaplica została wysadzona w powietrze, figura w cudowny sposób ocalała. Sam pan widzi.
Zakon Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Uczestniczka objawień siostra Łucja wspomina.
Salve Mater Misericordiae.
13 maja 1917 roku. Tego dnia bawiliśmy się z Jacyntą i Franciszkiem na szczycie zbocza Cova da Iria. Budowaliśmy murek dookoła gęstych krzewów, kiedy nagle ujrzeliśmy jakby błyskawice. Lepiej pójdźmy do domu, powiedziałam do moich krewnych. Zaczyna się błyskać, może przyjść burza. Zaczęliśmy schodzić ze zbocza, poganiając owce w stronę drogi. Kiedy doszliśmy mniej więcej do połowy zbocza, blisko dużego dębu, zobaczyliśmy znowu błyskawice. A po zrobieniu kilku kroków dalej ujrzeliśmy na skalnym dębie panią w białej sukni,
promieniującą jak słońce. Potem nasza droga pani powiedziała: nie bójcie się, nic złego wam nie zrobię. Skąd pani jest? Zapytałam. Jestem z nieba. Przyszłam was prosić, abyście tu przychodzili przez 6 kolejnych miesięcy, dnia 13, o tej samej godzinie. Wymawiając te ostatnie słowa, rozłożyła po raz pierwszy ręce, przekazując nam światło tak silne,
jak gdyby odblask wychodzący z jej rąk. To światło dotarło do naszego wnętrza, do najgłębszej głębi duszy i spowodowało, żeśmy się widzieli w Bogu, który jest tym światłem, wyraźniej niż w najlepszym zwierciadle. Odmawiajcie codziennie różaniec,
aby uzyskać pokój dla świata i koniec wojny. Potem zaczęła się spokojnie unosić w stronę wschodu i wreszcie znikła w nieskończonej odległości. Światło, które ją otaczało, zdawało się torować jej drogę do przestworza niebieskiego. Z tego powodu mówiliśmy nieraz, że widzieliśmy, jak niebo się otwierało.
O Maria.
Wy wierzący jesteście dziwni. Po co wam te wszystkie obrazy, figury?
A pan w gabinecie nie ma portretu wodza?
Mam, ale to jest zdjęcie prawdziwego człowieka, a nie jakaś mrzonka.
Tę figurę wyrzeźbił w cedrze 3 lata po objawieniach portugalski artysta. Wygląd Maryi opisała mu Łucja, jedna z dziewcząt, która doświadczyła objawień.
I ta dziewczyna oczywiście wiedziała, jak wygląda ta wasza najświętsza panienka.
Oczywiście, bo spotykała się z nią przez 6 miesięcy.
Macie wyobraźnię. Religia, opium dla mas, kawałek drewna. I oto tyle hałasu.
Nic pan nie rozumie. To cudowna figura Matki Bożej.
Ta, cuda to wasza specjalność. A jutro będzie kolejne objawienie? I kolejna figura albo cudowne źródło? Nie macie wstydu. Bałamucicie ludzi.
A wasza partia nie bałamuci? Tacy jesteście prawi?
Przynajmniej nie nabieramy na nieistniejące cuda.
My wiemy, że te cuda się dokonały. I to wielokrotnie.
Cuda! Głusi odzyskują wzrok, a kulawi chodzą prosto? Takie samo objawienie miała nasza komórka wywiadowcza, żeby zatrzymać pana i pańską figurę.
Proszę nie obrażać Matki Bożej.
To na mnie nie działa. Możecie indoktrynować swoich wiernych.
Staramy się nikogo nie indoktrynować.
A co pan robi?
Jestem orędownikiem Matki Chrystusowej.
A to ciekawe. Ja propaguję ideę wolności dla ludu pracującego.
Pan w to wierzy?
Oczywiście.
A ja wierzę w przesłanie Matki Fatimskiej.
To jak łapanie wiatru. Moje idee ogłosili dla dobra świata Marx, Engels, Lenin. Wszystko jasno wyłożyli, wprowadzili w życie. Związek Radziecki dąży w myśl tych idei do stworzenia prawdziwego państwa komunistycznego.
Ma pan rację. Ale tylko połowicznie. Wiara w Boga to jak łapanie wiatru. ale łapanie wiatru w żagle. Wie pan co, kapitanie? W sumie mamy pokrewne zawody. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.
Nie. Niech pan nie porównuje tych dwóch rzeczywistości. Bajek opowiadanych tłumom z konkretnym przesłaniem dla mas pracujących.
Tak? Pana partia obiecuje raj na ziemi. Podobno już udało się to wprowadzić w życie. Tylko nikt tego raju jeszcze nie widział. A my nie musimy naginać rzeczywistości. Ona się stwarza od blisko 2000 lat. Także na oczach nam współczesnych, kiedy Matka Boża przez 6 miesięcy ukazywała się dzieciom.
Dzień drugi.
Strażnicy nie odpuszczają ani na krok.
Próbowałem z nimi rozmawiać, ale nie odzywają się słowem.
Widocznie takie dostali instrukcje.
Dobrze, że kapitan czasami wychodzi.
Pewnie musi zdawać raporty.
Niewątpliwie.
Zastanawiałem się, co możemy zrobić.
Chyba niewiele.
A gdyby tak... Mam znajomego franciszkanina w Niepokalanowie. Może poprosić go o zrobienie takiego obrysu.
Obrysu?
Ja to widzę tak. Kontury w kształcie figury Matki Fatimskiej wygięte z drutu. W środku pustka, symbolizująca brak, taka Matka Boża nieobecna. Jeśli nie może w swojej postaci pojawić się w polskich miastach, niech chociaż w takim symbolu odwiedza wiernych.
Podoba mi się ta myśl.
Już jestem, przyniosłem kawę.
Dziękuję.
A gdzie to się księżulo wybiera?
Muszę spotkać się ze znajomym.
Bardzo proszę. Ale Matka Boska zostaje w samolocie.
Matka Boża zawsze mi towarzyszy. To, że zaaresztował pan figurę, nie przeszkadza jej w stałej obecności przy tych, którzy się do niej uciekają.
A ksiądz wciąż swoje.
O matce naszego pana można bez końca.
Czerwca 1917 roku. Po odmówieniu różańca z Hiacyntą Franciszkiem i innymi osobami, które były obecne, zobaczyliśmy znowu odblask światła, które się zbliżało, to cośmy nazwali błyskawicą. I następnie, ponad dębem skalnym, Matkę Bożą.
Czego pani sobie życzy ode mnie? Żebyście przyszli tutaj do dnia 13 przyszłego miesiąca, żebyście codziennie odmawiali różaniec i nauczyli się czytać. Później wam powiem, czego chcę. Prosiłam o uzdrowienie jednego chorego. Jeżeli się nawróci, wyzdrowieje w ciągu roku. Chciałabym prosić, żeby nas pani zabrała do nieba. Tak, Hiacyntę i Franciszka zabiorę niedługo. Ty jednak tu zostaniesz przez jakiś czas. Jezus chce posłużyć się tobą, aby ludzie mnie poznali i pokochali. Chciałabym ustanowić na świecie nabożeństwa do mego niepokalanego serca. Zostanę tu sama? Zapytałam ze smutkiem.
Zostanę tu sama?
Nie, moja córko.
Zapytałam ze smutkiem. Nie, moja córko. Cierpisz bardzo. Nie trać odwagi. Nigdy cię nie opuszczę. Moje niepokalane serce będzie twoją ucieczką i drogą, która cię zaprowadzi do Boga.
Brednie. I kto uwierzył gadaniu dzieciaków?
Na początku nikt.
Ja myślę.
Ale z każdym miesiącem przybywało ludzi, którzy wierzyli. Część z nich dawała świadectwo od razu. Szczególnie jeśli doznali łaski nawrócenia bądź uzdrowienia. A było takich wielu. Niektórzy opowiadali o Fatimie dopiero po latach. Mario Godinio, mając 25 lat, mieszkał w pobliżu Fatimy. 13 czerwca został poproszony przez swoją matkę o zawiezienie jej na kolejne zapowiedziane objawienie. Miał tam okazję rozmawiać z dziećmi i wrócił rozczarowany, w przekonaniu, że się mylą. Woził jeszcze swoją matkę do Fatimy, ale za każdym razem wracał bardzo niezadowolony. Jego niewiary nie zmieniło także to, że jego matka, od lat cierpiąca na nieuleczalnego guza oka, nagle została uzdrowiona.
Takie rzeczy się zdarzają.
Niezależnie od interpretacji, jaką chcemy przyjąć, w objawieniach uczestniczyło coraz więcej ludzi. Matka Boża co miesiąc polecała modlić się za grzeszników, a w lipcu pokazała pastuszkom piekło i dusze potępionych, tłumacząc, jak można pomóc.
13 lipca 1917 roku. Krótko po naszym przybyciu do Kowa da Iria, do dębu skalnego, gdy odmówiliśmy różaniec z ludźmi licznie zebranymi, zobaczyliśmy znany blask światła, a następnie Matkę Boską na dębie skalnym. Ofiarujcie się za grzeszników i mówcie często, zwłaszcza gdy będziecie ponosić ofiary.
O Jezu, czynię to z miłości dla Ciebie, za nawrócenie grzeszników
za grzechy popełnione przeciwko niepokalanemu sercu Maryi. Przy tych ostatnich słowach rozłożyła znowu ręce, jak w dwóch poprzednich miesiącach. Promień światła zdawał się przenikać ziemię i zobaczyliśmy jakby morze ognia, a w tym ogniu zanurzeni byli diabeł i dusze w ludzkich postaciach, podobne do przeźroczystych, rozżarzonych węgli, które pływały w tym ogniu. Postacie te były wyrzucane z wielką siłą, wysoką wewnątrz płomieni i spadały ze wszystkich stron,
jak iskry podczas wielkiego pożaru, lekkie jak puch, bez ciężaru i równowagi wśród przeraźliwych krzyków. Wycia i bólu rozpaczy wywołujących dreszcz zgrozy. Przerażeni podnieśliśmy oczy do naszej Pani, szukając u niej pomocy. A ona
pełna dobroci i smutku
rzekła do nas.
Widzieliście piekło, do którego idą dusze biednych grzesznika, żeby je ratować. Bóg chce rozpowszechniać na świecie nabożeństwo do mego niepokalanego serca. Kiedy odmawiacie różaniec, mówcie po każdej tajemnicy. O Jezu, przebacz nam nasze grzechy,
zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
Bzdury, straszenie piekłem, żerowanie na najniższych instynktach, wszystko po to, żeby wyciągnąć od ciemnoty pieniądze. A poza tym, wiadomo doskonale, że przerażonymi ludźmi łatwiej sterować.
To pan gada bzdury. Naprawdę nie widzi pan, że świat się stacza? W tym objawieniu kryje się tajemnica. Wizja piekła ma skłonić ludzi do pokuty i modlitwy, a przede wszystkim nawrócenia się. To komuniści terrorem i relatywizmem moralnym chcieli mieć nieograniczony wpływ na człowieka. Dlatego władze, chcąc zatrzymać orędzie Fatimy, zaaresztowały Hiacyntę, Franciszka i Łucję. Groźbą tortur starały się wymusić na nich stwierdzenie, że nie ma żadnych objawień.
Sierpnia, już poprzedniego wieczora, przychodzili ludzie ze wszystkich stron. Wszyscy chcieli nas zobaczyć, wypytać i powierzyć nam swoje prośby, abyśmy je przekazali Najświętszej Panience. Byliśmy w rękach tych ludzi jak piłka w rękach dzieci. Każdy ciągnął nas w swoją stronę i stawiał pytania, nie pozostawiając czasu na jakąkolwiek odpowiedź.
W tym tłoku otrzymał mój ojciec rozkaz, aby mnie przyprowadził do mojej ciotki, gdzie na mnie czekał naczelnik. Mój ojciec zaprowadził mnie tam. Gdy przyszłam, naczelnik znajdował się w izbie razem z Hiacyntą i Franciszkiem. Tam nas przesłuchiwał i robił nowe wysiłki, aby nas zmusić do zdradzenia tajemnicy oraz wymusić obietnicę, że już więcej nie pójdziemy do Kowa di Iria. Skoro nic nie wskórał, polecił memu ojcu i memu wujowi zaprowadzić nas na plebanie. Po powrocie z tej podróży, czy z tego więzienia, nie wiem jak to nazwać, było to, o ile się nie mylę,
15 sierpnia ukazała się nam ponownie Najświętsza Panienka. I poleciła znowu praktykować umartwiania i na koniec powiedziała: módlcie się bardzo i ponoście ofiary za grzeszników, bo wiele dusz idzie do piekła, gdyż nie ma nikogo, kto by się poświęcał za nie i modlił się.
Franciszek, Łucja i Hiacynta wraz z ludźmi obecnymi w czasie objawień zrozumieli, że zmienić świat można tylko modlitwą, pokutą i umartwieniem. Zaczęto te trzy koła ratunkowe ludzkości wykorzystywać, a to spowodowało ewidentne ingerencje opatrzności w rzeczywistość ziemską.
kury zaczęły znosić złote jajka, a owce latać.
Jakby tam pan był. Ale poważnie. W 1946 roku pojawił się pomysł, żeby figura Matki Bożej przeszła przez zdruzgotaną wojną Europę, niosąc orędzie pokoju. W Bombaral rozpoczęła się droga Maryi. Ktoś wypuścił 5 gołąbków na cześć dziewicy. Ptaki siadają na baldachimie niesionym nad figurą. Wyglądają, jakby się modliły. Wiele dni pełniły swoją straż, nic nie mogło ich przegonić. Odgłos głośników, hałas organów, sztuczne ognie. Nic. Ten cud powtórzył się od tego czasu co najmniej 50 razy. Zmęczone stróżowaniem gołębie zamieniały się z kolejnymi, towarzysząc figurze cały czas. Świadkowie byli pod wrażeniem pobożnej postawy tych ptaków. Widziano je na przykład zwracające się w stronę ambony podczas kazania lub siadające jeden po prawej, drugi po lewej stronie w czasie wystawienia Najświętszego Sakramentu.
No rzeczywiście, spektakularny cud. Raczej cyrkowe sztuczki.
Tak pan myśli, a to mam inny przykład. Po wojnie Austria, podobnie jak Niemcy, została podzielona na strefy okupacyjne. Znaczną część kraju zajęła Armia Czerwona. Mimo rokowań Rosjanie nie chcieli słyszeć o opuszczeniu kraju. Jeden z franciszkanów, ojciec Petrus Pawliczek, zetknął się z informacją o objawieniach fatimskich i uświadomił sobie, że jedyny ratunek jest w modlitwie różańcowej i ofiarowaniu się Maryi. Ojciec Pawliczek zorganizował krucjatę różańcową i w 1950 roku wezwał Wiedeńczyków do przeprowadzenia nocnej procesji modlitewnej ze świecami, tak zwanej procesji światła w intencji wycofania wojsk okupacyjnych z Austrii. Na procesję przyszły tysiące wiernych. W 1955 roku, przed kolejną turą moskiewskich rokowań, kanclerz Julius Raab i minister spraw zagranicznych Leopold Figl poprosili ojca Pawliczka i wszystkich członków krucjaty o modlitwę. Rosjanie, dokładnie 13 kwietnia 1955 roku, zgodzili się opuścić Austrię. Kanclerz Julius Raab powiedział po tych wydarzeniach: już widzę tak zwanych światłych, którzy po swojemu wyjaśnią ten fenomen, ale naszą bronią i mocą była modlitwa.
W taki sposób można wytłumaczyć wszystko. To jest właśnie robienie wody z mózgu.
Daleko nam jeszcze do komunistów w robieniu wody z mózgu. Wciąż jesteście lepsi.
I to już? Nic więcej się nie wydarzyło?
Światowy apostolat fatimski, który reprezentuje, prowadzi pełną dokumentację. Zdziwiłby się pan, czego dzięki Matce Fatimskiej doświadczają ludzie i świat. Ale niechęci pana i pańskich mocodawców niespecjalnie się dziwię. Komunistom nie po drodze z Maryją.
A Jezus uczył, żeby kochać nawet wrogów.
W dniu 25 kwietnia 1974 roku komuniści podjęli próbę przejęcia władzy w Portugalii. Wówczas grupa kobiet zorganizowała całonocne czuwanie. Półtora roku później liczba uczestników krucjaty przekroczyła milion. Milion to 10% ludności Portugalii. A właśnie 10% mieszkańców Austrii, odmawiając różaniec, doprowadziło do wycofania się z tego kraju wojsk radzieckich. Sądząc po ludzku, komunizm powinien był zwyciężyć. A jednak wydarzył się cud. Reasumując, tylko 4 osoby zginęły. A 25 listopada 1975 roku komuniści zostali usunięci z rządu.
Dzień trzeci.
Jak? Chyba się udało. Zakonnicy zrobili obrys, pomalowali go na biało i umocowali na drewnianej podstawie z napisem Matka Boża nie opuszcza. O, pan kapitan.
Tak, ja. Udała się wizyta?
Jaka wizyta?
No, chodził ksiądz do znajomego.
A tak, tak, bardzo się udała. Polacy są niezmiernie gościnni.
To prawda. To co? Ja przyniosłem kawę, a ksiądz Luis opowie mi dalszy ciąg
bajki o Fatimie.
A pan nadal uważa, że to fikcja?
Niech mnie ksiądz wreszcie przekona.
Salve Regina, Mater Misericordiae.
13 września 1917 roku. Kiedy zbliżała się godzina, przeciskałam się z Hiacyntą i Franciszkiem przez tłum ludzi, który nam ledwo pozwalał przejść. Ulice były pełne ludzi. Wszyscy chcieli nas widzieć i rozmawiać z nami. Tam się jeden drugiego nie bał. Wiele osób, nawet zacne panie i panowie, przeciskali się przez tłum, który nas otaczał. Padali na kolana przed nami, prosząc, byśmy Matce Bożej przedstawili ich prośby. Inni, którzy nie mogli się do nas dostać, wołali z daleka: na miłość boską, proście Matkę Boską, żeby wyleczyła mego syna Kalekę. Ktoś inny wołał. Niech wyleczy moje niewidome dziecko.
A znowu inny.
A moje głuche.
I znowu inny. Niech mi przyprowadzi z wojny do domu męża i mego syna. Niech mi nawróci grzesznika. Niech mnie uzdrowi z gruźlicy. Tam ukazała się cała nędza biednej ludzkości. Niektórzy krzyczeli z drzew, inni z muru, na którym siedzieli, aby nas zobaczyć, gdy przechodziliśmy. Jednym obiecując spełnienie ich życzeń, innym podając rękę, aby mogli się podnieść z ziemi. Mogliśmy się dalej posuwać dzięki kilku mężczyznom, którzy nam torowali drogę przez tłum. Doszliśmy wreszcie do Kowad Iria, koło dębu skalnego, i zaczęliśmy odmawiać różaniec z ludem.
Wkrótce potem ujrzeliśmy odblask światła i następnie naszą panią nad dębem skalnym. Odmawiajcie w dalszym ciągu różaniec, żeby uprosić koniec wojny. W październiku przybędzie również nasz Pan, Matka Boża Bolesna i z Góry Karmel, Święty Józef z Dzieciątkiem Jezus, żeby pobłogosławić świat.
Vita dulcedo, et spes nostra salve.
I ludzie to łyknęli.
Oczywiście.
Ale sam ksiądz mówił, że ten, który woził wielokrotnie swoją matkę do Fatimy, nie uwierzył.
Tak. Nie pomogło nawet cudowne uzdrowienie jego matki, aż w końcu nadszedł dzień, 13 października.
Ave Maria Stella.
Ludzie przyszli masami. Deszcz padał ulewny. Moja matka, w obawie, że jest to ostatni dzień mojego życia, z sercem rozdartym z powodu niepewności tego, co mogło się stać, chciała mi towarzyszyć. Na drodze sceny, jak w poprzednim miesiącu, ale liczniejsze i bardziej wzruszające. Nawet błoto nie przeszkadzało tym ludziom, aby klękać w postawie pokornej i błagalnej. Gdyśmy przybyli do Kowada Iria, koło skalnego dębu, pod wpływem wewnętrznego natchnienia, prosiłam ludzi o zamknięcie parasoli, aby móc odmówić różaniec. Niedługo potem zobaczyliśmy odblask światła,
a następnie naszą panią nad dębem skalnym. Chcę, żeby zbudowano tu na moją cześć kaplicę. Jestem matką boską, różańcową. Trzeba w dalszym ciągu codziennie odmawiać różaniec. Wojna się skończy i żołnierze powrócą wkrótce do domu. I ze smutnym wyrazem twarzy dodała: niech ludzie już dłużej nie obrażają Boga grzechami. I już tak został bardzo obrażony. Rozchyliła szeroko ręce promieniujące w blasku słonecznym. Gdy się unosiła, jej własny blask odbiłał się od słońca. Kiedy nasza pani znikła w nieskończonej odległości firmamentu, zobaczyliśmy świętego Józefa z Dzieciątkiem Jezus i naszą dobrą panią ubraną w bieli, płaszczu niebieskim. Zdawało się, że święty Józef z Dzieciątkiem błogosławi świat ruchami ręki na kształt krzyża.
Krótko potem ta wizja znikła i zobaczyliśmy Pana Jezusa z Matką Najświętszą. Miałam wrażenie, że jest to Matka Boska Bolesna. Pan Jezus wydawał się błogosławić świat w ten sposób jak święty Józef. Znikło i to widzenie. I zdaje się, że jeszcze widziałam Matkę Boską Karmelitańską.
Summa te prece.
Przyzna ksiądz, że trudno uwierzyć, że to się stało naprawdę.
Człowiek z samochodem uwiecznił to na zdjęciach. Zresztą nie on jeden.
Tysiące ludzi obserwowało tańczące po niebie słońce. To nie wszystko. Jest jeszcze trzecia tajemnica dotycząca konsekwencji gniewu Bożego w przypadku, kiedy zostanie odrzucone fatimskie orędzie. Anioł z mieczem ognistym woła: pokuta, pokuta, pokuta.
Sancta Maria, Mater Dei.
No, to lecimy dalej. Żołnierze wreszcie poszli.
Udało się wam. Nie wpuściliście matki fatimskiej do Polski. Może pan pogratulować swoim zwierzchnikom.
Kpi ksiądz? A już wiem, jak nas przechytrzyliście. Kiedy Wyszyński usłyszał o matce z drutu, dał do dyspozycji swojego kierowcę, żeby zawieźć ją w jak najwięcej miejsc. Jeździ teraz po Polsce. Wczoraj była w Częstochowie. Postawiono ją przed obrazem Madonny, a żeby to zobaczyć, przyszły tysiące ludzi. Nie wiem, jak to zrobiliście, ale wasza misja przeszła najśmielsze oczekiwania. A ja zawiodłem przełożonych. Zawiodłem partię.
A ja myślę, że wręcz przeciwnie.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre.
Było to słuchowisko Matka nie opuszcza. Udział wzięli Ewa Dados, Natalia Nigborowicz, Tomasz Bielawiec, Mirosław Majewski, Przemysław Gąsiorowicz, Jarosław Zoń, z gościnnym udziałem księdza Rafała Pastwy. Całość akustycznie zrealizował Jarosław Gołofit, a audycja powstała we współpracy z ojcem profesorem Andrzejem Derdziukiem.